Nie wiem, jak wam minął ten dzień, dla mnie pracowicie. Spotkałem co prawda pastora, który powiedział, że on się nigdy nie przygotowuje, ponieważ Bóg nie daje kazania czy natchnienia do kazania nigdy przed 9 rano w niedzielę. Ma taką wygodną teologię, która pozwala mu po prostu spokojnie spędzać ten czas. A ja może po tych przedświątecznych, bardzo intensywnych pracach, gdzie rzeczywiście po 10, 12, 14 godzin się pracowało, wróciłem do mojej ulubionej normy uczenia się, studiowania, przygotowywania. I bracia i siostry, dla mnie ten dzień był czasem takiej głębokiej refleksji. Refleksji na tym, co my właściwie wspominamy, jaką rolę odgrywać to wydarzenie zmartwychwstania powinno też w naszym życiu, w życiu Kościoła, w moim własnym. I sięgnąłem do opisu istnienia pierwszego Kościoła, do dziejów apostolskich. Czytałem po kolei różne kazania, które wtedy były wygłoszone i zauważyłem, że w każdym z pierwszokościelnych kazań punktem, do którego nieraz długa mowa zmierzała, była wieść o zmartwychwstaniu. I zacznę dzisiejsze nasze rozważanie Bożego Słowa od zdania, od cytatu z jednej z książki Wilbura Smitha, który już użyłem ostatnim razem, ponieważ piątek, niedziela i dzisiejszy przekaz łączą się w pewną logiczną całość. Jedną z wielkich, fundamentalnych, niezachwianych i stałych podstaw chrześcijańskiej wiary jest historyczna prawda o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. Mamy do czynienia z wydarzeniem, któremu nie można zaprzeczyć. Tej prawdy można się zaprzeć, ale nie można jej obalić. Ten pisarz chrześcijański, myślę, że w taki bardzo skondensowany sposób ujął sprawę. Jedną z fundamentalnych prawd, które zawsze powinniśmy prezentować, jest prawda o zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słyszałem wiele kazań ewangelizacyjnych. Może słyszeliście ich więcej, ale ja też bywałem w różnych miejscach i słyszałem kazania, w których główna myśl była skupiona tylko na wielkiej miłości, takiej cukierkowej, miodowej, rozlewającej się miłości. Słyszałem kazanie o tym, jak Bóg jest wielki, bo przez 40 minut kaznodzieja opowiadał, jak był na misji i w worku ryżu, bo był w Japonii, nie zabrakło mu ryżu. Bóg jest tylko Bogiem zaopatrzenia. Jeśli tylko w Niego uwierzysz, wszystko będzie się dzisiaj pomnażać. I ludzie się czasami do takiej Ewangelii nawracali i potem dziwią się, że przychodzi cierpienie w ich życiu, że przychodzi sprzeciw. Dziwią się, bo niewłaściwie się nawrócili, niewłaściwie im nawet Kościół głosił, bo my opowiadamy Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jego moc nad grzechem, Jego moc, którą rozprawił się, nadał nam nową godność, a zarazem daje nam moc do tego, żeby z codziennością się zmagać w sile zmartwychwstania. I zmartwychwstanie musi pozostać fundamentalną prawdą w życiu Kościoła, w głoszeniu Kościoła. I ja tylko przypomnę, że mamy poważne historyczne dowody tego, że Chrystus Pan zmartwychwstał. Bo bardzo wiele osób i niejedno grono tego doświadczyło. Co prawda, zmartwychwstały nie chodził po ulicach w takim sensie, że go widziano i ktoś mu mógł zrobić zdjęcie. Dlatego, że zmartwychwstały Pan objawia się tym, którzy wierzą. Kiedyś uczniowie się zdziwili, bo byli przygotowani przez nauczanie swoich liderów, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to objawi się wszystkim, będzie mocarnym królem, który podbije dla nich pogan. I kiedy Jezus powiedział, że od tej pory świat mnie nie ujrzy, powiedzieli, co? To się zupełnie nie zgadza. ale wy ujrzycie. Będę z wami, mówił o duchu, ale nawet w tym okresie, kiedy był 40 dni na ziemi, on miał kontrolę nad tym, kto go widzi. I objawiał się tym, którym się chciał objawić. To jest inny sposób bytu. I tak szybciutko tylko pokażę wam listę ludzi, świadków, bardzo różnych świadków. Pierwsza zobaczyła Maria Magdalena. Potem była grupa kobiet. Niektóre Ewangelie wymieniają 3, niektóre 4. Biblia mówi, że objawił się Piotrowi. Objawił się dwóm uczniom w drodze do Emaus. Objawił się raz uczniom, nie było tam Tomasza. Potem znowu za tydzień uczniom, kiedy był z nimi Tomasz. Potem objawił się 7 uczniom nad Jeziorem Galilejskim. Biblia też nam wspomina, że objawił się grupie ponad 500 braci w niesprecyzowanym miejscu. Biblia mówi, że też objawił się Jakubowi, swemu bratu. Nie wiemy gdzie. Dzieje nie pokazują tego momentu, na pewno przed wniebowstąpieniem, ponieważ już przy zesłaniu Ducha Świętego bracia Jezusa i Maria są razem z uczniami. Potem przy wniebowstąpieniu objawił się uczniom na Górze Oliwnej. Kiedy uczniowie wybierają na wniosek Piotra do swego grona nowego członka, grona 12, to posłuchajcie, co tam oni mówią. To też jeszcze jest kolejny dowód objawienia się Jezusa jeszcze innym osobom. 22 werset pierwszego rozdziału. 21 dla zachowania kontekstu. Trzeba więc, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał między nami, począwszy od chrztu Jana, aż do dnia, w którym od nas został wzięty w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Podstawowy cel, który został tutaj nakreślony dla przyszłego członka grona 12, jest to, że ma być świadkiem autentycznym zmartwychwstania, że on przy tym był, to widział i tego doświadczył. I wybrano, i takich było więcej, bo i Józef spełniał kryteria, i Maciej spełniał kryteria, wybrano Macieja. Poza tym zmartwychwstały Pan objawił się Pawłowi. W inny sposób nieco, ale równie rzeczywisty, na tyle, że tak wstrząsnęło to jego życiem, że zmienił się i stał się największym apostołem. Tego Biblia nie mówi. Czy zmartwychwstały syn objawił się Marii? Tego nie wiem. Ale objawił się bardzo dużej grupie osób. I to byli świadkowie, temu się nie dało zaprzeczyć. I ten, który objawiał się, był też kimś bardzo szczególnym. Chciałbym tutaj przypomnieć, ponieważ wczoraj mówiliśmy o tym, że zmartwychwstanie jest dowodem boskości. Tak jak śmierć jest dowodem tego, że ten, który przyszedł, był prawdziwym człowiekiem, że on z nami dzieli naszą naturę. Tak jego zmartwychwstanie jest dowodem boskości. I zaczynali uczniowie postrzegać go jako Boga. Kiedy mówią o nim święty, to przecież święty jest tylko Bóg. Kiedy Ewangelie mówią o nim, że jest Panem Szabatu jest tylko Bóg. Kiedy Ewangelie mówią o tym, że odpuszcza grzechy, to jest prerogatywa boska. I chcę wam pokazać króciutko tylko dwa momenty, w którym traktuje się Jezusa jako odpuszczającego grzechy. Pierwszy znajdujemy w Ewangeliach, kiedy przynoszą do Niego człowieka sparaliżowanego i spuszczają przez dach. I On mówi, synu, odpuszczone są Tobie grzechy. I wówczas wszyscy się dziwią, a szczególnie faryzeusze. Ale potem w 60 wersecie 7 rozdziału kamienowany Szczepan sekundy przed swoją śmiercią patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A zarazem modlitwa Szczepana jest pierwszą modlitwą zanoszoną do Jezusa. Ktoś napisał nawet książkę, że pierwsi chrześcijanie nie modlili się do Jezusa. Z tym, że jakoś tak 59 wersetu 7 rozdziału nie widział, bo jeśli nawet 60 werset mógł potraktować Panie w odniesieniu do Boga, to w 59 wersecie jest wyraźnie powiedziane: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A więc bardzo wczesny Kościół, jeśli stanowił Jezusa odbiorcą modlitwy, to wyznawał tym samym Jego boskość, bo tylko do Boga można się modlić. To tylko Bóg wzbudza zmartwych. To tylko Bóg posyła swego ducha, bo nad Duchem Bożym nikt inny nie ma kontroli. To tylko Bóg zmartwychwstaje. To tylko Bóg ma prawo wstępu do nieba. To tylko Bóg panuje nad naturą, gdybyśmy wrócili do ewangelicznej opowieści chodzenia po wodzie, uciszenia burzy. To tylko Bóg objawia przyszłość, przepowiednie końcówka Ewangelii według Mateusza. No i właśnie tylko Bóg jest celem modlitw. Także nauczanie wczesnego Kościoła bardzo szybko i uznanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, refleksja nad zmartwychwstaniem, prowadzi do nowej teologii. Teologii, która wykracza poza wszystko, czego nauczali uczeni w piśmie faryzeusze, czego nauczali sadyceusze, zelocie, eseńczycy, ilekolwiek było grup w ówczesnym judaizmie. Bo Jezus Chrystus przekroczył te bariery. Bo to, co o Bogu można powiedzieć, co z Boga można było zobaczyć, doświadczyć, dzieje się tylko, czego może doświadczyć człowiek, dzieje się tylko przez Jezusa Chrystusa. To jest Jezus Chrystus. Wspominaliśmy wczoraj, że Tomasz, ten, którego nazywamy może i niesłusznie niewiernym, w momencie doświadczenia, po przemyśleniu, kiedy pojawia się wśród braci na drugą niedzielę od zmartwychwstania, woła: Pan mój i Bóg mój. Stwierdza boskość. Boskość, która przecież nie jest różna od boskości Ojca czy boskości Ducha. Bóg jest jeden. Słusznie Pismo mówi: słuchaj Izraelu, Pan twój Pan jedynie jest. Ale jeśli tak, to znaczy, że Bóg Izraela przyszedł do swojej własności. Jak w refleksji Janowej czytamy, niestety swojego nie przyjęli. I dlatego też zwrócił się do nas i to jest ta nasza szczególna łaska. Ten szczególny czas, czas pogan, czas narodów. I kiedy wszedł na niebo, tam na niebie, jak czytaliśmy na samym początku dzisiejszego nabożeństwa, jest to wyznanie o Jego dziele przekraczającym granice narodu żydowskiego. Aby odkupić Bogu, pamiętacie to? Lud, który ma być królewskim, kapłańskim, tu jest powiązanie z wersetem w liście Piotra, a jak również z wersetami ze Starego Testamentu, które o Izraelu tak mówiły, ale tam jest pisze, że to będzie jakiś inny lud, ponieważ on będzie z każdego pokolenia, z każdego plemienia, z każdego narodu, z każdego języka. I tak to jest. Tym nowym ludem jest Kościół, bo w tym ludzie są, nowym ludzie są wszyscy z historii, z każdego pokolenia. I z Żydów, i nie z Żydów. I Polacy, i Ukraińcy, i Białorusini, i Anglicy, Amerykanie, Eskimosi, Aborygeni. Wszyscy są włączeni dzięki dziełu Jezusa Chrystusa. To Jezus nas włączył. I jeżeli tak, to wielkim problemem tamtego czasu i problemem dla nas było bóstwo Jezusa. Jeżeli Jezus jest Bogiem, to trzeba było przemyślenia na nowo Starego Testamentu. To jest widoczne w myśli apostołów, w kazaniach apostolskich, którzy do Jezusa odnoszą tytuły Boga Starego Testamentu. Ponieważ zmartwychwstały, jest Bogiem. Nosi atrybuty boskości. Odrzucenie Jego boskości oznacza odrzucenie nadziei, którą miał Izrael i wypaczenie się wszystkiego, czym ten lud żył, a przez to niektórzy z nich zostali odłamani od objawienia Bożego i znaleźli się i stali się rozbitkami. Nam nie wolno unikać wyboru, bo musimy wybrać. Niektórzy nadal wracają do tej starej nadziei. Musimy wybrać, czy wierzymy w mesjanizm polityczny, ziemski, zwycięski, zwycięzca pogan i król, przedstawiciel tego narodu, czy Chrystus z nieba, zwiastun Bożej dobroci, łaski bez granic, ten, który jest bramą do domu Ojca, bramą dla owiec, ten, który daje nam dostęp do Boga, dawca nowego życia, zwycięzca nad grzechem, dawca nowego prawa, bo przecież On mówi: idźcie na cały świat, uczcie wszystkie narody, chrzcząc je, ucząc przestrzegać wszystkiego, co ja wam powiedziałem. Jezusowych przykazań. On jest dawcą nowej tory, nowego prawa, prawa opartego o miłości, będącego rozszerzeniem, wypełnieniem i przepracowaniem tego, co było, ponieważ przyszedł dawca prawa. Przyszedł Jezus Chrystus. Jezus przyniósł objawienie. Objawienie, które było głoszone przez apostołów, i przyniósł objawienie, które, jak czytaliśmy w Ewangelii według Łukasza 24-45, wtedy rozjaśnił im umysł, tak że mogli pojąć sens Pisma. Przychodzi objawienie w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj sobie prześledzimy troszeczkę przez kilka kazań, które w pierwszych dniach Kościoła zostały wygłoszone, jakie miejsce w tych kazaniach miało nauczanie o zmartwychwstaniu. A więc wracając do cytatu, który już był, żeby zachować porządek, przypomnę, że apostołowie na swego towarzysza, na dwunastego, wybrali kogoś, kto był i widział zmartwychwstałego. Wybrali Macieja, nie wybrali akurat Józefa. I kiedy czytamy drugi list do Koryntian, kiedy apostoł Paweł broni swojej godności apostolskiej, jednym z argumentów, które świadczą o tej godności, jest to, że on Chrystusa zmartwychwstałego widział. Więc zmartwychwstanie, osobista znajomość zmartwychwstałego Chrystusa było znakiem apostolstwa. I potem, kiedy Chrystus został uwielbiony, wstąpił na niebo, to dalej Jego dzieło trwa. I Piotr, stając przed ludźmi, którzy zbiegli się w dniu pięćdziesiątym, kiedy usłyszeli z nieba szum i różne zjawiska były, a przede wszystkim usłyszeli, że ci, którzy z wyglądu, z ubioru są Galilejczykami, przede wszystkim może niektórzy byli Judejczykami, po prostu Żydami, że mówią w przeróżnych językach i były to prawdziwe języki. To nie była współczesna glosolalia, cokolwiek by o niej myśleć. Były to prawdziwe języki, bo tam jest powiedziane, że i Arabowie, i Kreteńczycy, i ludzie z Frygii, z Pamfilii, z Egiptu, i części Libii, Cyreny, Medowie, Partowie, Elamici i bardzo różne dziwne miejsca, gdzie różne inne języki były, to były prawdziwe języki. One miały swoją składnię, swoją gramatykę, swoją wymowę, zbiór wyrazów, to dało się zrozumieć. I ludzie, którzy stamtąd przybyli, nagle usłyszeli kogoś, kto nie mógł znać ich dialektu, kto nie mógł znać, jak się mówi po naszemu, że mówi perfekcyjnie po naszemu o sprawach Bożych. Więc to były prawdziwe języki. To była prawdziwa mowa. I w 23 wersecie, kiedy apostoł odzywa się do nich, przechodząc do rzeczy, 22 jeszcze, zwraca się do nich, mężowie izraelscy. Posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I potem cytuję fragment pisma. Wraca do ich pamięci. My takiej pamięci nie mamy, ale tamci ją akurat mieli. My możemy o tym przeczytać w Ewangelii, o cudach, o znakach, o działaniach, o mocarnym nauczaniu. I tutaj śmiało apostoł mówi do was, słuchajcie, on był, wyście to widzieli. Co prawda Bóg to przewidział, ale to wyście rękami bezbożnych go zabili. W tym sensie mówi, że Rzymianie wykonali wyrok, ale niewiara leży po waszej stronie. Tak mówi Pismo Święte, że odpowiedzialność za śmierć Jezusa, ta pierwsza, spoczywała na ludziach, którzy tam byli, bo oni krzyczeli, ukrzyżuj go. Dalej będzie ta odpowiedzialność przenoszona jeszcze na innych i nikt nie powinien od tej odpowiedzialności uciekać. W tej chwili pisze się książki, prace. Widziałem taką rzecz, że to mówią, że to Galilejczycy, a to Grecy byli tymi, którzy krzyczeli, bo prawdziwi Żydzi tego nigdy by nie zrobili. Nie można kręcić historią. To jest głupie, niemądre i bez sensu. Nowy Testament został spisany przez naocznych świadków i nikt z tych, którzy byli oskarżani o to, nie powiedział, że tak nie było. Przeczytamy o tym kawałeczek dalej. I jasne nazwanie sprawy po imieniu prowadziło do tego, że można było się upamiętać i mieć grzech odpuszczony. Przed Bogiem, jeśli ukrywa się grzech, jeśli go nazywa się innymi imionami, to nie można uzyskać odpuszczenia. Trzeba po prostu jasno i śmiało powiedzieć, tak jak ten celnik, który stanął i modlił się, bądź miłości w mi grzesznemu. A nie tak jak faryzeusz mówi, Panie, 613 przykazań i przepisów to dla mnie pikuś. Ja po prostu jestem super gość. Stoję tutaj przed Tobą, nawet z mojej herbaty oddałem Ci dziesięcinę i nie ma problemu żadnego. Ja jestem wszystko załatwione. Nie potrzebuję. W ten sposób mówi Jezu, abyś umierał za moje grzechy. I tak się teraz czasami mówi, że Chrystus w ogóle nie umarł za grzechy. To było nieporozumienie. To nie było nieporozumienie. To była konkretna wina. Ale kiedy wspomina o tym, co się stało i mówi, wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili, zaraz w następnym zdaniu mówi, ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy węzy śmierci, i podaje tekst pisma, który wyjaśnia, że tak się miało stać. I dalej 31 werset. Mówił, przewidziawszy to, tutaj o autorze Starego Testamentu, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało Jego nie ujrzy skażenia. I teraz, tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, tylko Syn Boży wstąpił do nieba. I wobec oczywistości nauczania o zmartwychwstaniu pada najważniejsze pytanie, które każdy niezbawiony człowiek powinien móc zadać w odpowiedzi na prawdziwe zwiastowanie, które jemu przynosimy. Co mamy czynić? Co mamy czynić? Ludzie przyjęli do wiadomości to, że ich dzieło spowodowało śmierć Chrystusa. I przyjęli do wiadomości, widząc mocarne działanie Boże, spełnioną obietnicę Joela. I tych prostych ludzi, mówiących w tylu różnych językach, z właściwym akcentem, z właściwą wymową, z właściwym doborem wyrazów, dla każdego z tych języków, o wielkich sprawach Bożych. Wobec tego wszystkiego zadają pytanie, co mamy z tym zrobić? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niech się każdy z was da ochrzcić w imię Pana Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych. I tutaj w pierwszym rzędzie te grzechy ich polegały na tym, że wydali Syna Bożego. Dopiero w dalszym sensie i znaczeniu można to rozpatrywać ogólnie, tak jak do każdego człowieka zwracamy się, bo Chrystus umarł nie tylko za grzech swego pokolenia, nie tylko za grzech tych, którzy Go wydali, nie tylko za grzech tych, którzy się Go zaparli, ludzi tamtego pokolenia, ale umarł On za grzechy wszystkich. I powoli ta refleksja się rozwija, bo Bogu się upodobało z Niego uczynić kogoś, kto poniesie na sobie grzechy wszystkich. Jeszcze wtedy Piotr mówi o ich grzechu, o konkretnym, związanym z konkretnym działaniem, konkretnym dniu. I mówi do nich: upamiętajcie się, czyli zmieńcie swoje myślenie, pokutujcie, przyznajcie, że to zrobiliście. Jeśli nie przyznasz, że tego zrobiłeś, to nie ma żadnego przebaczenia. Przebaczenie jest oparte na faktach. Również przebaczenie między ludźmi. Każda ze stron musi przyjąć swój udział w winie. Bo jeśli nie przyjmujemy swego udziału w winie, to nie ma prawdziwego żalu i nie ma prawdziwego przebaczenia. Zagłaskamy powierzchnię, a pod spodem jest żal i ból. Bóg chce prawdziwego upamiętania, aby mógł prawdziwie przebaczyć, aby mógł oddalić grzech człowieka, jak Biblia mówi, jak wschód od zachodu, na maksymalną odległość, by nie wspominać więcej. I potem historia toczy się, bo zbór zaczyna powstawać i później w tym pierwszym okresie apostołowie w pełnym gronie, według ich zdania w 12, wszędzie chodzą razem i głoszą w świątyni. A nam się wydaje, że to są sklepione budynki i tak dalej. To w naszym klimacie tak jest. Świątynie były otwartymi na niebo portykami, gdzie można było spotykać się, rozmawiać. I w trzecim rozdziale popatrzmy na 13 werset. Kiedy wcześniej jest historia uzdrowienia, kiedy Piotr z Janem wchodzili do świątyni i w imieniu Jezusa Chrystusa podnieśli człowieka, a ten, chociaż miał już ponad 40 lat i nigdy nie chodził, zaczął chodzić i skakać. To było uzdrowienie, odnowienie jego członków, jego ciała, odnowienie połączeń w mózgu. Wszystko zostało sprawione cudownie. I wówczas ludzie się zbiegli, bo przecież jak Jezus to robił jakiś czas temu, to wszyscy już to widzieli, ale znowu? I Piotr do nich mówił w 12 wersecie: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? I tutaj jest bardzo ważna rzecz, którą my jako chrześcijanie powinniśmy zapamiętać. Bo niektórzy, których Bóg obdarzył nawet szczególnymi darami do uzdrowień i innych rzeczy, bardzo szybko od tego odeszli. Pamiętam zapisy z kazań pewnego kaznodziei, który mówił: czy wierzysz, że ja jestem Bożym prorokiem? Jeśli wierzysz, że ja jestem Bożym prorokiem, będziesz uzdrowiony. Była wiara oparta na jego autorytecie i w ten sposób siebie chwalił. A Piotr słusznie mówi: słuchajcie, tu nie o nas chodzi, to nie my jesteśmy źródłem tej mocy, my jesteśmy jej świadkami. I dalej w 13 wersecie i poniżej: Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście świętego i sprawiedliwego. Święty i sprawiedliwy są to określenia atrybutów boskich, bo święty jest tylko Bóg. Pamiętacie zapis w Starym Testamencie, cherubowie czy serafowie, w tej chwili nie pamiętam, śpiewają: święty, święty, święty. Jeśli o Chrystusie używa się tu terminu święty, to refleksja się pogłębia. Dlatego, że przed nimi apostoł kreśli taką myśl, że to jest Bóg. Zaparliście się Boga i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. 15 werset, popatrzmy. Zabiliście sprawcę życia. Kto jest twórcą i sprawcą życia? Tylko Bóg. Refleksja pogłębia się, jest nowa teologia, zupełnie odchodząca od myślenia ówczesnego, bo na osobę Jezusa Chrystusa przenosi się atrybuty boskie. Zabiliście sprawcę życia. Sprawcą życia jest tylko Bóg, którego Bóg zbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. I umieszcza siebie. Ja jestem świadkiem. Moc jest z Boga w imieniu Jezusa. Dalsze fragmenty są interesujące, ale przejdźmy do wersetu 19. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się. Pięknie tutaj jest umieszczone te dwie rzeczy, bo upamiętajcie się oznacza zmieńcie myślenie, a nawróćcie się, zmieńcie kierunek życia. Bo to, że ktoś zmienia myślenie, nie ma pozostać tylko intelektualną przygodą. Ma być to zmiana sposobu życia. Upamiętajcie się i nawróćcie się, aby zgładzone były grzechy wasze, aby nadeszło od Pana czasy ochłody, aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. I teologia, czyli myśl o Bogu, bo w tym znaczeniu używam tego słowa, rozwija się i tutaj podaje nowe objawienie, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Osoba Jezusa Chrystusa powoduje takiego, jakim On przyszedł, jakim był, że proroctwa układają się w inny ciąg. Ci, którzy chcieli ułożyć proroctwa po swojemu, zaledwie kilkanaście lat później wywołali wielkie powstanie, które skończyło się zburzeniem Jerozolimy, zburzeniem świątyni. Co prawda oni wcześniej zaprzestali ofiar, ale i z świątyni nie zostało nic. Józef Flawiusz pisze, że w tym czasie w mieście było około miliona osób. Wspomina się o tym, że córka arcykapłana była w takiej sytuacji głodu, że wygrzebywała na ulicy ziarna, które przeszły przez system trawienny osła. Była straszna bieda na tych, którzy nie przyjęli Pana. Ale wszyscy, którzy Go przyjęli, zrozumieli, co jest napisane w Ewangelii według Mateusza. I wszyscy chrześcijanie wyprowadzili się do miejscowości Pela na wschodnim brzegu Jordanu, we współczesnej Jordanii. Żaden nie zginął. Ci, którzy odrzucali Jezusa i odrzucali to, że On jest posłanym przez Boga, zaledwie, teraz szybko liczę, 50 lat później wywołali drugie powstanie, w którym, kiedy wodzowie rzymscy policzyli, zginęło 580 tysięcy ludzi, którzy podjęli walkę. I niepoliczona liczba tych kobiet, dzieci, Judea została obrócona w perzyny. Do tej pory wokół Jeziora Galilejskiego jest mniej miejscowości niż było w czasach Jezusa. Odrzucenie Chrystusa jest kosztowne. I odrzucenie Jego przez ten naród spowodowało, że on niemal zaniknął. Oczywiście Bóg swoje obietnicy nie przerwie. Z każdego pokolenia żyjących przedstawicieli narodu wybranego są tacy, którzy wierzą w Jezusa. I powinniśmy się o nich modlić. Jeśli mamy okazję, to też im świadczyć, bo oni potrzebują Chrystusa. Każdy potrzebuje Chrystusa. I dlatego Chrystusa zwiastowali też apostołowie u siebie. Na początku stali się ich przeciwnikami sadyceusze i arcykapłani, bo zwiastowali w świątyni. I do nich też, chociaż oni bezpośrednio byli sprawcami śmierci Chrystusa, głoszone było słowo. Jeśli przewrócimy kartkę dalej, Znajdujemy sytuację, kiedy Piotr i Jan w wyniku cudu, który Bóg przez ich ręce znaleźli się przed tymi, którzy byli strażnikami najświętszych miejsc, tymi, którzy odpowiadali za podtrzymywanie tradycji, tymi, którzy zarządzali świątynią, systemem ofiarniczym, przed klanem kapłanów i sadyceuszami. To jest też interesujące, że sadyceusze w tym pierwszym okresie są największymi przeciwnikami rodzącego się Kościoła. W 10 wersecie i poniżej ci prości ludzie, ci, którzy umieli zarzucać sieci w Galilei, a teraz przyszło im stanąć przed największymi potęgami ich czasów, mówią następujące słowa. A niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. I znowu w tym zwiastowaniu jest element Ewangelii o zmartwychwstaniu. Chrystus ma moc i w naszym czasie uzdrawiać, dlatego że zmartwychwstał. Bo jest Bogiem, który posiada życie sam w sobie, jest sprawcą życia, jak wcześniej czytaliśmy. I to moc Chrystusa, nie nasza, sprawiła, że ten oto stoi tutaj zdrów przed wami. I dalej pojawia się rozwojowe myślenie i odkrywanie na nowo czy w inny sposób tego, co było napisane w Starym Testamencie. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budowniczych. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. A więc zbawienie jest związane z osobą, nie z posłuszeństwem bezosobowym prawom, tylko z osobą Jezusa Chrystusa z Nazaretu. My w tej chwili mówimy Jezus Chrystus, jak gdyby to było tak jak Henryk Karasiewicz, imię i nazwisko. Ale zauważmy, że Biblia bardzo często, w szczególnie najwcześniejszych zapisach, mówi Chrystus Jezus, używając tytułu określającego Jezusa, namaszczony Jezus. Bo jest to istotne. Bóg namaścił tego Jezusa, którego oni historycznie znali jako urodzonego w określonym miejscu, w określonym czasie, trudniącego się określonym zawodem, który wyglądał właśnie w taki sposób. Biblia nie mówi, jak wyglądał, czy był wysoki, czy niski. Mówi tylko o tych ostatnich momentach, że kiedy go ubiczowano, kiedy go ukrzyżowano, niepodobny do ludzkiego był jego kształt, tak go ludzie zniszczyli. A tutaj myśl apostolska rozwija się. Zmartwychwstały Jezus jest tym, który przynosi zbawienie. I nie ma w nikim innym zbawienia. Ani w Marii, ani w Janie Pawle II można ich potytułować, jak się chce, przyznać jakieś rzeczy. Nie ma w żadnej liturgii, w czymkolwiek. Zbawienie jest w osobie Pana namaszczonego Jezusa z Nazaretu. Dalej, widząc odwagę Piotra, Jana, nie mając przepisu na nich, ich wypuścili, zakazali. Ale Piotr i Jan mówią, czy to słuszna rzecz, 19 werset, w obliczu Boga raczej was słuchać niż Boga, sami osądźcie. I w tym wersecie oni słuchają Jezusa, który powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I chociaż może coś innego słyszeli arcykapłani, to Piotr i Jan tutaj nazywają Bogiem, którego słuchają, Jezusa. Kiedy przeglądamy zapisy, znajdujemy dalej rozwój Kościoła, nowe sytuacje i znajdujemy mocarnego Bożego świadka, Stefana czy Szczepana, bo to jest to samo imię, w zależności jak się je oddaje, który był i zaczynał od zwyczajnych prac, od rozdzielania jedzenia, bo już wówczas pojawiły się pierwsze kontrowersje, ponieważ zaczęto wdowom żydowskim zaopatrywać wszystko, a te, które nosiły niewłaściwe imię, jakieś greckie, nie. I Bóg powołał ludzi pełnych Ducha Świętego i wiary w wyborze apostolskim na 7 diakonów. To była czasowa służba, później ich widzimy w innych miejscach. I Szczepan, który oprócz codziennych prac też głosił Słowo Boże i przez jego ręce działy się cuda, on jako pierwszy jeszcze w Jerozolimie, bo Kościół nie chciał wyjść z Jerozolimy, zwrócił się do synagog Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków, również z Cylicji i Azji. On zwrócił się do tych, którzy byli już spoza etnicznego Izraela. Zwrócił się do nich i został też niezrozumiany. I wówczas po raz pierwszy w grę wchodzą faryzeusze ze szczególnym ich przedstawicielem, Szaulem z Tarsu. I tenże Szczepan w swojej mowie, kiedy długo przytacza przykłady ze Starego Testamentu, jak długo przytacza te przykłady, wspomina o Mojżeszu, wspomina o Józefie, wspomina o wyjściu z Egiptu, wszyscy mówią, dobrze mówi, fajnie się słucha. Ale mówi o ojcach, którzy przyjęli Mojżesza, mówi o budowie świątyni, o Salomonie. Wszystko do tej pory jest dobrze. Trzy kartki. Ale kiedy mówi o tym, że któregoś z tych proroków nie prześladowali wasi ojcowie, 52 werset, proszę, abyście śledzili. Pozabijali tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. To jest tytuł boski, tytuł mesjański. I pod tym tytułem ukrywa się, czy w domyśle dla wszystkich wówczas jasnym było, że chodzi o Jezusa, zwanego Chrystusem, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Mocne słowa. Wy, którzy otrzymaliście prawo, zakon tutaj, jak wam go dali aniołowie, nie przestrzegaliście go. Wszystko wokół czego kręciła się myśl starszych ludu, faryzeuszy i całego rodzącego się wówczas judaizmu rabinicznego, jest to prawo. To, co oni zrobili, zarówno Tanaici, jak i Amaryci w późniejszych latach, to są tacy myśliciele, mędrcy, żydowscy, to było zbudowanie muru wokół prawa. Bo prawo jest tym czymś, jak w tej chwili pisał pewien rabin, które chroni ludzi i nie Jezus zbawia, tylko prawo. A tutaj ktoś, taki Szczepan, odważył się powiedzieć, wy otrzymaliście prawo, ale nie przestrzegaliście go, bo zabiliście sprawiedliwego. I zauważcie, w mowie Szczepana pojawia się element też przepowiadania o zmartwychwstaniu w taki szczególny sposób, bo on, utkwiwszy wzrok w niebo, będąc pełen Ducha Świętego, ujrzał Bożą chwałę i ujrzał Jezusa, stojącego po prawicy Bożej, i rzekł, powiedział im o tym, co zobaczył. Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. To słowo razem jest istotne. Wcześniej byli arcykapłani i saduceusze. Tutaj odbywa się to w gronie, w którym są faryzeusze, a świadkiem i pilnującym szaty jest Saul z Tarsu. I wówczas Szczepan jako pierwszy uczy nas ważnej lekcji, że mamy prawo modlić się do Jezusa. Bo mówi, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. To jest pierwsza modlitwa kierowana bezpośrednio do Jezusa. Jest to ślad rozumienia przez pierwszy Kościół tego, że On jest Bogiem. A później, jakież to podobne do śmierci Chrystusowej, bo Chrystus mówi do Ojca, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Szczepan mówi, Panie, nie policz im grzechu tego. On wie, że grzechem jest zabicie Jego, ale ma w sobie tę chrystusową dobroć, która nie domaga się zemsty, nie domaga się tego równoważnika, które było w prawie, jeśli wół pobud niewolnika, zapłacisz za niego 30 srebrników. I kiedy uczeni w piśmie zastanawiali się, bo mieli dylemat, ile można zapłacić Judaszowi za zdradę i nie było takiego przepisu, ktoś przytoczył prawdopodobnie ten argument. Słuchajcie, jeśli wół pobud niewolnika, to 30 srebrników. Chrystus nie jest więcej wart niż jakiś pobodziony, poturbowany, użyję tego słowa, przez wołu niewolnik. 30 srebrników dosyć. Dla nich, kiedy zaledwie kilka miesięcy wcześniej prokurator zabrał 17 talentów złota, z czego zbudowano akwedukt, który do tej pory we fragmentach istnieje, 30 srebrników to było mniej niż kieszonkowe. To było dla skarbu świątyni nic, ale musieli mieć przepis, który tym bardziej obniży godność tego za zdradę, którego płacą. I zauważcie, w mowie Szczepana, przy całym tym długim wywodzie, podstawowym, ostatnim, przekonywującym argumentem miała być wizja, informacja o tym, że Chrystus zmartwychwstał, jest po stronie Bożej. My musimy dobrze przemyśleć to, jak innym świadczymy. Bo Biblia nas, jak przeglądamy te miejsca, wszędzie naucza, że elementem zwiastowania było zwiastowanie o zmartwychwstaniu. Możemy przewrócić następną kartkę, 8 rozdział, i tam mamy zwiastowanie kolejnego Bożego męża, Filipa, który może tutaj w tym fragmencie nie ma bezpośrednio użyte słowa o zmartwychwstaniu, ale możemy się tego domyślić z dużym prawdopodobieństwem, wnosząc z fragmentu, który ten człowiek czytał siedząc w podskakującym wozie. 32 werset. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż odpowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. I w tym momencie przychodzi Filip. I pyta go czytający, proszę cię, o kim ten prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip, otworzywszy swoje usta, zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu Pisma. W tym ustępie Pisma mówi się o śmierci Jezusa, o Wielkim Piątku. A ja jestem absolutnie przekonany, że Filip nie pominął zmartwychwstania. Bo dobra nowina zaczyna się od tego, że ten, kto umarł za mój grzech, żyje. Nie wystarczy, że mielibyśmy martwego bohatera. My mamy kogoś, kto jest źródłem siły do tego, żeby go naśladować. Martwych bohaterów można podziwiać, ale Jezus prowadzi do zmiany życia, dlatego że on żyje, że zmartwychwstał. To jest dobra nowina. To, że umarł za nasze grzechy, jest to ważna, ale tylko część. Bo umarł i zmartwychwstał, został uwielbiony i dzięki swemu dziełu posłał Ducha Świętego, który jest w nas i powoduje, że my możemy z Niego czerpać siłę do nowego życia. Refleksja nad zmartwychwstaniem prowadzi do nowej teologii. To już powiedziałem, to powtarzam. Bo chrześcijaństwo wnosi nowy materiał, nową myśl i inaczej układa się myślenie o tych rzeczach, które się działy. Zmartwychwstanie było tak wiodącym tematem, tak istotnym tematem, że już tylko to przypomnę, że również apostoł Paweł, kiedy znalazł się w centrum filozofii, kiedy znalazł się w Atenach, kiedy w rozdziale 17 ma okazję przemawiać w centrum kultury ówczesnego świata, jak gdyby na sesji jakiejś organizacji ONZ-owskiej, na temat kultury, stanął przed największymi myślicielami i 30 werset 17 rozdziału, to już mam, więc przeczytajmy. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, lecz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, by się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Nawet tam, wiedząc o tym, że w kulturze greckiej ciało jest grobem i życie w ciele, powrót do cielesności dla Greków był po prostu zupełną bzdurą. Nawet tam nie zmienił Ewangelii. Nawet tam wśród największych intelektualistów tamtego czasu znalazł sposób, aby powiedzieć o zmartwychwstaniu. Bo zmartwychwstanie i przekaz o zmartwychwstaniu jest sednem chrześcijaństwa. Tam, gdzie się nie głosi Chrystusa zmartwychwstałego, nie głosi się chrześcijaństwa. Opowiada się różne bajki, a przez bajki ludzie nie są zbawieni. Zbawieni są przez moc zmartwychwstałego. Co prawda, nie został ten świat grecki przekonany, bo czytamy w 32 wersecie, a gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy, ja bym powiedział, lepiej wychowani, mówili, o tym będziemy Cię słuchać innym razem. Może się u nas jeszcze to nie upowszechniło, ale kiedy mieszkałem w Wielkiej Brytanii, dzwoniłem w jakiejś sprawie do jakiegoś urzędu czy coś, bo tam się wszystko przez telefon załatwia. I wiedziałem, że ten człowiek nie chce ze mną dalej rozmawiać. Oni mówili, I will call you back. Oddzwonię. I czasami właśnie tak to było. I oni zastosowali ten sam trik. Posłuchamy Cię innym razem. Okej. Kulturalnie spławili go. Ale zauważmy, że na 32 wersecie ta historia się nie kończy, bo jest jeszcze 34. 33 mówi, i tak Paweł wyszedł spośród nich. Bo to nie było pewne, czy jego wypuszczą. Ale jest 34. Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Dlaczego? Bo mówił im filozoficzne rzeczy? Bo zacytował poetów? Bo mówił tak jak stoicy, że Bóg jest wszędzie? Czy jak inni? Nie. Bo mówił o zmartwychwstaniu. Zmartwychwstanie przekonało. I do nich zaliczy się Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris i inny z nimi. Zwiastowanie o zmartwychwstaniu jest mocarnym sposobem. W tej chwili w zestawie Dzieje Apostolskie przejdę do pierwszego traktatu teologicznego, do listu do Rzymian. Jest to bardzo ważny list i bardzo się cieszę, że grupa ludzi studiuje go w naszym zborze. Każdy z Was może się też dołączyć każdego poniedziałku o godzinie 18:00. Powoli, werset po wersecie, słowo po słowie, ten list jest studiowany. Zrozumienie listu do Rzymian jest to zrozumienie podstaw chrześcijaństwa. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam, by uczestniczyć w takim systematycznym studium. Jeśli już te jest zbyt zaawansowane może dla niektórych, z pewnością istnieje możliwość zorganizowania kolejnej grupy paru osób, aby móc studiować. W liście do Rzymian apostoł Paweł rozwija przed już ustanowionym Kościołem nauczanie chrześcijańskie. Rozwija je, wykazując winę i Żydów, i Greków, wykazując to, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, wykazując, że również prawo, które kiedyś było, że Tora nie zbawia. I wykazuje też, że nie daje mocy. I chciałbym z 6 rozdziału pewne fragmenty tylko dotknąć, bo o tym będziemy mówić też innym razem. prowadzi skomplikowaną tak naprawdę dyskusję. Nie można tego wyrwać wersetami, trzeba czytać całościami. Czasami to trzeba czytać 50, może i więcej wersetów, żeby chwycić złożony ciąg myśli. I szósty rozdział rozpoczyna się od retorycznego pytania. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Słyszałem takie kazanie. Do tej pory do niego wracam. Pewien lekarz, dobrze wykształcony człowiek, w poprzednim kościele, do którego należałem, Truro Baptist Church, mówił: nie martw się grzechami. Mówił: nie martw się, ja bym nie wierzył w Boga, który będzie sądził. Wierzę, że Chrystus umarł za grzechy moje przeszłe, przyszłe, a nawet za ten, który właśnie popełniam. Więc nie martw się, kiedy popełniasz grzech. Słyszałem takie kazanie i dlatego rozumiem to, co apostoł tutaj mówi w taki szczególny sposób. Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Wydawać by się mogło, że to niemożliwe, żeby ktoś tak myślał. A ja słyszałem takie kazanie. Ale dzięki Bogu drugi werset szóstego rozdziału rozpoczyna się bardzo mocnym słowem. Przenigdy, nigdy w życiu, za żadne pieniądze, takie myślenie nie jest słuszne. I jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze żyć w nim mamy? Jakże może być tak, że mam się nie martwić nawet tym grzechem, który popełniam? I dalej znowu wraca do podstawowego nauczania chrześcijańskiego. Wraca do tego, co oni powinni dobrze wiedzieć. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez śmierć, abyśmy jak Chrystus zbudzony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadziliśmy. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Przytacza tutaj i nawiązuje do ich doświadczenia chrzcielnego. Bo chrzest nie jest tylko, jak Piotr mówi, zmyciem z siebie cielesnego brudu, jeszcze jedną kąpielą, choćby był udzielany w tej samej wannie. Kiedyś byłem świadkiem chrztu osoby obłożnej, chorej, nie było możliwości, gdzie indziej była chrzczona w wannie. Ale to nie jest ta sama kąpiel. Chrzest symbolizuje i odnosi się do faktów związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem. Jesteśmy pogrzebani, to jest symboliczne zanurzenie. I tego nie ma żaden chrzest przez polanie, przez pokropienie, chyba że nie ma innej możliwości i śmierć jest tuż, więc można ochrzcić nawet piaskiem. Tak to było, chrzest z krwi, chrzest z pragnienia, o tych rzeczach się mówi. Ale w normalnych warunkach chrztem jest chrzest przez zanurzenie. Nic innego chrztem nie jest. I nikt w inny sposób ochrzczony, w cudzysłowie, ochrzczony nie jest. I tutaj jest, mówi, że pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest śmierć. Czyli włączeni jesteśmy w śmierć. Znaleźliśmy się przez chrzest, jak gdyby w grobie z Jezusem. Utożsamieni z Nim. A dalej mówi, że Chrystus został wskrzeszony, nie został w grobie, a więc i my nie możemy zostać w starym sposobie życia, życiem grzechu. I tutaj piąty werset używa bardzo ciekawego słowa, bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, jest to pytanie do nas, czy wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci? A zaraz jest obietnica, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. A więc zmartwychwstanie jest kluczowym dla naszego całego chrześcijańskiego życia. To nie jest tylko fakt, który gdzieś tam w przeszłości był. Zmartwychwstanie jest związane z całym naszym życiem. Ja pozwolę przeczytać sobie ten fragment w zupełnie innym tłumaczeniu. Jest to tłumaczenie, a właściwie nawet taka parafraza przygotowana do tego, by jak najlepiej zrozumieć. To nie jest przeznaczone do studiowania. Czwarty werset. Wraz z Jego śmiercią nasza dawna, skłonna do grzechu natura została pogrzebana w Nim przez chrzest. A skoro Bóg Ojciec swoją potężną mocą wzbudził Go do życia, to i was obdarzy nową, wspaniałą wiecznością. Będąc Jego cząstką, w sensie duchowym, umarliście wraz z Nim i macie udział w Jego nowym życiu i tak jak On zostaniecie wzbudzeni. Wasze dawne złe pragnienia zostały wraz z Jezusem przybite do krzyża. Ta cząstka waszej istoty, która jest skłonna do grzechu, otrzymała śmiertelny cios. Dzięki temu wasze ciało, ulegające grzechowi, zostało uwolnione spod jego panowania i nie musi już pozostawać w jego niewoli. Kiedy umieramy dla grzechu, wyzwalamy się spod jego czaru i ładu. Jeśli nasza dawna, skłonna do grzechu natura umarła z Chrystusem, jesteśmy pewni, że będziemy mieć udział w Jego nowym życiu. Chrystus powstał z martwych i już więcej nie umrze. Śmierć bowiem nie ma nad Nim żadnej władzy. Umarł tylko raz, aby pokonać moc grzechu, lecz teraz będzie żyć wiecznie w nieprzerwanej łączności z Bogiem. Traktujcie więc swoją starą, grzeszną naturę jak martwą i nie czuło na grzech. Żyjcie natomiast dla Boga, pozostając z Nim w stałym kontakcie przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Być może, że to tłumaczenie dzięki Jego współczesności mogło nam pokazać nieco głębiej samą istotę. Ja chciałbym zatrzymać się tylko na tym, że ten szósty rozdział, czy w takim, czy w innym tłumaczeniu, mówi o tym, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma mieć wpływ na nasze codzienne życie. Mamy żyć jak ci, którzy umarli i umartwiają starość, życie, a żyją wyzwoleni przez Jego zmartwychwstanie. Modlę się, abyśmy umieli żyć życiem, które uwzględnia zmartwychwstanie. Bo zmartwychwstanie przynosi moc do chrześcijańskiego życia. Zmartwychwstanie musi pozostać w samym centrum naszej teologii i naszej praktyki. Nie możemy zwiastować o czym innym. Możemy wyjść z każdego momentu, tak jak Filip wyszedł od tego momentu, w którym ten człowiek czytał, ale zwiastował o zmartwychwstaniu, o nawróceniu i był chrzest, było zanurzenie. I musimy o tym pamiętać, że zmartwychwstanie Chrystusa, życie w zmartwychwstaniu prowadzi do uświęcenia w naszym życiu. Do tego uświęcenia doświadczalnego, które jest procesem upodobnienia się do Jezusa, takiego, jakim On jest, a On żyje. Gdyby był martwy, to nic by nam nie pomógł, ale On żyje i można mieć z Nim kontakt. Można żyć w relacji z Nim. On jest żyjącym na wieki. I On pozostaje w najgłębszej relacji z Ojcem i przynosi tę relację do nas przez Świętego Ducha. Możemy doświadczać uświęcenia, czyli procesu upodobnienia się tylko dlatego, że Jezus żyje. Że On żyje i realnie może nam pomóc. Oczywiście pełne uświęcenie, czyli innymi słowy uwielbienie, będzie w niebie. Ale ono jest też przez zasługi tego, który został przyjęty przez Boga. Pierwszym aktem mówiącym, że Bóg go przyjął, jest zbudzenie z martwych. Kolejnym aktem jest przyjęcie go w niebie. A kolejnym aktem jest zesłanie Ducha Świętego. Abyśmy go ujrzeli w naszym życiu jako działającego zmartwychwstałego Pana. Może to, co powiedziałem, jest nieco trudne, ale list do Rzymian jest o wiele trudniejszy jeszcze. Ale z nim zawiera się ta prawda, która skupia się w tej samej środkowej części listu. Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. Bo skoro On zmartwychwstał, to wszystko jest inne. A jeśli On nie zmartwychwstał, to zmarnowaliście dzisiaj czas i robicie rzeczy bezsensowne. Ja wierzę, że my wierzymy, że wierzymy w Jego zmartwychwstanie, bo Jego zmartwychwstanie też powoduje, że między nami jest łączność. Bo inaczej, co by mnie z wami łączyło? Albo co by ciebie z tobą łączyło? Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, pisze natchniony autor, daremna jest nasza wiara. Daremne jest nasze oczekiwanie, daremne jest nasze życie, daremne są nasze kolekty, daremne te wszystkie rzeczy. Ale jednak Chrystus zmartwychwstał i żyje i żyć będzie. I ja wierzę, że przez łączność z Nim i ja i ty żyć będziemy. I tu i na wieki. W Chrystusie, przez Chrystusa. Amen.